Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Ancient Egyptian Economics Muati Ashbiego to krótka praca z pogranicza filozofii kemetycznej, etyki społecznej i refleksji nad współczesną gospodarką. Autor nie przedstawia historii gospodarczej starożytnego Egiptu w akademickim sensie, opartym na analizie podatków, handlu czy źródeł archeologicznych. Proponuje przede wszystkim normatywną interpretację egipskiej idei Maat, traktując ją jako podstawę porządku materialnego, politycznego i duchowego. Zgodnie z zapowiedzią książki, oszczędzanie i inwestowanie nie dotyczą wyłącznie pieniędzy, lecz także kondycji ciała, umysłu i duszy. Ashby zestawia ten ideał z krytycznie ocenianymi cechami nowoczesnych systemów ekonomicznych, zwłaszcza nierównością, spekulacją i oddzieleniem decyzji finansowych od odpowiedzialności za wspólnotę. Celem książki jest więc pokazanie, że ekonomia może być oceniana przez pryzmat etyki i społecznego dobrostanu. Jest to pozycja adresowana szczególnie do czytelników zainteresowanych współczesnym zastosowaniem tradycji kemetycznej, a nie neutralny podręcznik ekonomii ani standardowe opracowanie dziejów Egiptu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Maat jako kryterium oceny życia gospodarczego. Centralnym pojęciem książki jest Maat, czyli egipska zasada prawdy, ładu, równowagi i sprawiedliwości. Ashby udźmudzie ją szeroko, nie jako prywatną cnotę lub wyłącznie religijną regułę, ale jako miarę właściwego działania instytucji społecznych. W tej perspektywie gospodarka nie jest autonomiczną sferą rządzoną jedynie zyskiem, ceną i konkurencją. Powinna podlegać pytaniu o to, czy wzmacnia ład społeczny oraz czy umożliwia ludziom godne i stabilne życie. To przesunięcie akcentu jest kluczowe dla zrozumienia książki. Autor nie proponuje technicznego programu zarządzania finansami, lecz moralne kryterium, według którego można oceniać cele i skutki aktywności ekonomicznej. Zysk osiągnięty kosztem oszustwa, degradacji innych ludzi lub trwałego chaosu społecznego nie spełniałby wymogów Maat, nawet gdyby był legalny albo skuteczny w krótkim okresie. Ashby wiąże trwałość cywilizacji z jej zdolnością do ograniczania nadużyć i do ochrony relacji między jednostką a wspólnotą. Warto przy tym czytać tę argumentację jako filozoficzną interpretację dziedzictwa starożytnego Egiptu. Książka nie zastępuje historycznych badań nad złożoną gospodarką egipską, ale wykorzystuje Maat do postawienia współczesnego pytania, komu i czemu ma służyć pieniądz. Po drugie, bogactwo ciała, umysłu i duszy zamiast redukcji dobrobytu do pieniędzy, podtytuł książki wyraźnie wskazuje, że Ashby rozszerza znaczenie bogactwa poza zasoby finansowe. Mówi o oszczędzaniu i inwestowaniu w ciało, umysł oraz duszę, dlatego materialne bezpieczeństwo jest u niego tylko jednym z elementów dobrobytu. Taka definicja ma praktyczne znaczenie. Człowiek może zwiększać dochód, a równocześnie niszczyć zdrowie, zaniedbywać rozwój intelektualny lub utrwalać zachowania sprzeczne z własnymi zasadami. Według ramy przedstawionej w książce nie byłby to pełny sukces, ponieważ rozwój jednej sfery nie rekompensuje degradacji pozostałych. Autor łączy więc finansową roztropność z samodyscypliną, edukacją i rozwojem duchowym. Nie chodzi o negowanie potrzeb materialnych. Pieniądz jest przedstawiany jako narzędzie, które może wspierać dobrostan i porządek, o ile nie staje się najwyższym celem. To odróżnia książkę od poradników skupionych na akumulacji kapitału, szybkich strategiach inwestycyjnych lub indywidualnej konsumpcji. Jej zasadnicze pytanie brzmi raczej, czy posiadane środki pomagają budować bardziej zintegrowane życie. Zarazem ta perspektywa wymaga od czytelnika gotowości do przyjęcia religijno-filozoficznego języka autora. Osoby oczekujące konkretnych modeli budżetowania, analiz rynkowych albo danych ekonomicznych znajdą tu raczej etyczne założenia niż techniczne instrukcje. Po trzecie, władza jako odpowiedzialna opieka nad Hekat, czyli wspólnotą ludzi, Ashby wyjaśnia ekonomiczny wymiar Maat przez relacje między Hekat, rozumianymi jako lud lub społeczność, a Heka, czyli faraonem. W materiałach opisujących książkę Faraon występuje jako pasterz odpowiedzialny za dobro powierzonej mu wspólnoty. Jest to model władzy, w którym kontrola nad zasobami ma być usprawiedliwiona troską o ludzi, a nie samą dominacją. Autor określa egipski ideał mianem etiokracji, podkreślając związek rządzenia z etyką.
Taki termin służy mu do odróżnienia jego interpretacji od prostego wyobrażenia teokracji jako rządów opartych wyłącznie na nakazie religijnym. Najważniejsza konsekwencja tej koncepcji jest polityczno-ekonomiczna. Decyzje dotyczące pieniędzy, własności i dystrybucji zasobów należy osądzać według ich wpływu na bezpieczeństwo oraz dobrostan ogółu. Władza, która toleruje oszustwo lub dopuszcza do trwałego zubożenia części społeczeństwa, zawodzi w swojej podstawowej funkcji. Jednocześnie książka idealizuje normę etyczną przypisywaną starożytnemu Egiptowi, a nie prowadzi szczegółowego, krytycznego bilansu rzeczywistych nierówności i praktyk wszystkich okresów jego historii. Czytelnik powinien zatem rozróżniać między historycznym opisem państwa faraonów a wzorcem filozoficznym, który autor wydobywa z tradycji kemetycznej dla potrzeb współczesnej debaty. Po czwarte, krytyka gospodarki opartej na oszustwie, ubóstwie i instytucjonalnej przemocy. W książce współczesna gospodarka stanowi ważny punkt odniesienia, choć nie jest analizowana w formie systematycznego traktatu ekonomicznego. Ashby krytycznie odnosi się do systemów, które jego zdaniem premiują oszustwo, nadmierną koncentrację korzyści i lekceważenie skutków społecznych. W szczególności przeciwstawia etykę maat logice, w której pieniądz oraz mechanizmy rynkowe mogą działać bez dostatecznej odpowiedzialności moralnej. Jednym z przywoływanych przez autora zagadnień jest kompleks więzienno-przemysłowy. Łączy on jego rozwój z warunkami ubóstwa, rozczarowania i marginalizacji, które mogą sprzyjać społecznemu rozpadowi. Sens tego wątku nie polega na przedstawieniu pełnej analizy prawa karnego czy polityki publicznej. Ma on pokazać, że instytucje czerpiące korzyści z ludzkiej krzywdy są sprzeczne z ekonomią podporządkowaną dobru wspólnemu. Autor zachęca w ten sposób do widzenia biedy nie tylko jako osobistego niepowodzenia, lecz także jako problemu strukturalnego i etycznego. Argumentacja ma charakter wyraźnie polemiczny. Czytelnik, który szuka empirycznej oceny walut fiducjarnych, rynków lub więziennictwa, będzie potrzebował dodatkowych źródeł. Wartość książki leży gdzie indziej w konsekwentnym stawianiu pytania o moralne koszty porządku ekonomicznego, które bywają ukryte za językiem efektywności, bezpieczeństwa albo zysku. Na koniec, indywidualne stosowanie zasad kemetycznych w nieidealnych warunkach ażby nie ogranicza maat do programu dla idealnie urządzonego państwa. Z dostępnych opisów wynika, że zwraca się również do osób żyjących samotnie lub poza społecznością podzielającą ich przekonania. To ważne doprecyzowanie, ponieważ pozwala odczytywać książkę jako próbę etycznej praktyki osobistej. Człowiek nie musi czekać na zmianę całego systemu. Aby ograniczać udział w oszustwie, rozwijać roztropność finansową, dbać o zdrowie, uczyć się i traktować innych w sposób zgodny z zasadą równowagi. W tej warstwie publikacja zbliża się do duchowego przewodnika, jednak nie obiecuje prostego rozwiązania problemów ekonomicznych. Jej praktyczność polega na zmianie kolejności pytań. Zamiast pytać wyłącznie, jak zdobyć więcej środków, czytelnik ma pytać, jakich potrzeb środki te mają służyć. Jakie nawyki wzmacniają niezależność oraz czy podejmowane decyzje nie przerzucają kosztów na innych. Takie podejście może prowadzić do ostrożniejszego rozumienia oszczędzania, konsumpcji i pracy. Zarazem pozostaje ono ogólne. Książka nie zastępuje porady finansowej, pomocy społecznej ani analizy lokalnych warunków gospodarczych. Jej wkład polega na dostarczeniu spójnego języka wartości, dzięki któremu codzienne decyzje materialne można powiązać z odpowiedzialnością, samorozwojem i troską o wspólnotę. Podsumowując, Ancient Egyptian Economics będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych filozofią kemetyczną, duciowością afrykańską oraz etyczną krytyką współczesnego życia gospodarczego. Może także zainteresować osoby, które nie chcą traktować finansów jako całkowicie odrębnych od zdrowia, edukacji, charakteru i odpowiedzialności społecznej. Jej główna korzyść ma charakter intelektualny i refleksyjny. Książka dostarcza odmiennego języka do rozmowy o bogactwie, ponieważ zamiast ograniczać je do dochodu lub własności, łączy je z rozwojem ciała, umysłu i duszy. Praktyczny pożytek wynika z zachęty, by decyzje dotyczące pracy, oszczędzania i konsumpcji oceniać również przez ich konsekwencje dla innych ludzi. Nie jest to jednak pozycja dla odbiorcy poszukującego akademickiej historii ekonomii starożytnego Egiptu podręcznika inwestowania.
danych statystycznych czy szczegółowej polityki gospodarczej. Autor buduje argument przede wszystkim na interpretacji etycznej i duchowej. Na tle wielu książek o finansach wyróżniają radykalne podporządkowanie pieniądza zasadzie maat i dobru wspólnemu. Na tle popularnych opracowań o starożytnym Egipcie wyróżniają zaś próba przełożenia tej tradycji na aktualne problemy nierówności, ubóstwa i instytucjonalnej odpowiedzialności. Najlepiej czytać ją jako normatywny esej i zaproszenie do dyskusji, uzupełniając jej historyczne oraz ekonomiczne tezy niezależnymi źródłami. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Muata Ashby, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.